Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś połączymy się ponownie, bo słyszeliśmy się zaledwie kilka tygodni temu z Markiem Koprowskim, pisarzem, dziennikarzem, człowiekiem, który od przeszło 20 lat zajmuje się problematyką wschodnią i opisuje losy Polaków na wschodzie. Autor wielu tomów, które traktują o zbrodni wołyńskiej, o zbrodni, o której dzisiaj chciałbym porozmawiać, bo okazja do tej rozmowy jest szczególna. Wczoraj obchodziliśmy 77. rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli wydarzeń, które rozegrały się 11 lipca 1943 roku i wydarzeń, które stały się symbolem całej rzezi wołyńskiej i aktów ludobójstwa na Wołyniu, ale na początek przywitajmy się z naszym gościem Markiem Koprowskim. Dzień dobry, witam ponownie w Studiu Wschodnim.
Dzień dobry, witam pana redaktora i witam słuchaczy Radia Lublin.
Ta rozmowa to także efekt właśnie ogromnego zainteresowania naszych słuchaczy i reakcji, które po naszych poprzednich rozmowach z wielkim szacunkiem, to też podkreślam, nasi słuchacze wypowiadają się i z wielką estymą do właśnie w stosunku do pana opowieści, pana twórczości, pana książek, stąd też właśnie wychodząc naprzeciw.
No miło mi bardzo serdecznie, ponieważ ja staram się również reprezentować ich interesy, tak można powiedzieć, bo wiem, bardzo wielu mieszkańców Lubelszczyzny to są właśnie przesiedleńcy z Zabuga, przesiedleńcy z Wołynia, z Małopolski Wschodniej, potomkowie właśnie, wielu ludzi miało tam rodziny też. Także to jest region bardzo silnie związany z Wołyniem i w ogóle z Kresami Polskimi i jest, jego mieszkańcy mają chyba największy mandat do upominania się o losy tych swoich współbraci tam mieszkających.
I to też obserwujemy już od wielu, wielu lat i rzeczywiście to upominanie się i wołanie o prawdę historyczną, także tutaj na ziemi lubelskiej, jest od wielu lat słyszalne. No ale właśnie zacznijmy od tego, co się dokładnie wydarzyło 11 lipca 1940 43 roku, czyli w dniu, który, jak już powiedziałem, nazwany został Krwawą Niedzielą, bo to rzeczywiście była niedziela.
Tak, to była niedziela. Ten dzień został wybrany do uderzenia na ponad 100 wsi i wymordowanie ich w kilku powiatach, leżących głównie na tych powiatach na zachodniej części, w zachodniej części Wołynia i dokończenia, że tak powiem, tej rzezi ludności Polski, zanim tutaj na te tereny wkroczy Armia Czerwona. I ta wykonanie tej rzezi będzie bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe. Bo tutaj trzeba przypomnieć, że to jest też data taka umowna i symboliczna, bo ta rzeź na Wołyniu
nie zaczęła się w 43 przecież, prawda?
Zaczęła się już o wiele wcześniej, zaczęła się zimą 43 roku i ona, i tutaj najpierw te zabójstwa były pojedyncze, potem coraz bardziej masowe. Polacy byli zdezorientowani, nie wiedzieli się w ogóle, nie wiedzieli, co to oznacza. Czy oznacza to jakieś porachunki osobiste, czy jakieś tam napięcia sąsiedzkie. Ale no i tutaj też trzeba powiedzieć, że no nie, Polacy nie byli nieprzygotowani do takiego zachowania Ukraińców, bo nagle się okazuje, że ci sąsiedzi, z którymi żyli jak bracia normalnie, niemalże jedli z jednej miski, jak się mówi, nagle ci sąsiedzi zaczęli mordować swoich sąsiadów. I tu też trzeba wspomnieć, dlaczego ta zbrodnia w ogóle na Wołyniu miała miejsce. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów pierwotnie planowała takie wystąpienie nam w Małopolsce Wschodniej. Tu o tym też mało kto wspomina i postanowiła zacząć jednak od Wołynia, ponieważ w Małopolsce Wschodnim OUN była za słaba.
Tam chociaż jeszcze we wrześniu 1939 roku OUN, zresztą pod kierownictwem Bandery, już dokonywała mordów na ludności polskiej.
Tam było przygotowane powstanie i tam kilkaset osób lub nawet kilka tysięcy, bo ta liczba nie jest jeszcze ustalona i nie sądzę, żeby kiedykolwiek była. tam jest cały szereg i nie będzie ustalone dlaczego, ponieważ my badamy tylko ludność mieszkającą tam, czyli ustalamy nazwiska ofiar, możemy ustalić ludzi tam mieszkających i to tak od biedy jeszcze możemy ustalić. Natomiast tam przez Małopolskę Wschodnią przewalały się ogromne potoki tak zwanych uciekinierów, bieżeńców, jak niektórzy nazywali, jak również cofających się oddziałów armii Wojska Polskiego, których rzucali już broń i chcieli tylko uciekać na Węgry lub do Rumunii. I te oddziały były mordowane i rozbrajane. Także tutaj takich Katyni na Brzeżańszczyźnie jest bardzo sporo. Ja o tym piszę w swojej następnej książce. Także o tym w ogóle mało kto wie i mało kto zwraca uwagę. Także tych parę tysięcy co najmniej ofiar takich tych jest zamordowanych tam i tak cały szereg tych polskich oficerów nawet idzie na konto Sowietu, że niby tam później Sowieci gdzieś tam, że ta liczba nie jest ustalona. Natomiast ci żołnierze padli ofiarą właśnie ukraińskich nacjonalistów. I to ja wskazuję tam miejsca, które należałoby przebadać, tylko że oczywiście to nie wątpię, czy to kiedykolwiek nastąpi, bo tylko na drodze ekshumacji i zbadania szczątku można zweryfikować.
Ja to wiemy, że jest proces niezwykle żmudny, a wcale nie ułatwia go.
Niemożliwy, bo nie ułatwia. Ukraińcy się na to nie zgadzają.
No dokładnie.
Także Ukraińcy nie chcą, żeby ich zbrodnie wyszły na jaw. Oni chcą być w aureoli bohaterów narodowych, chcą, prawda, udawać ofiary wiecznie prześladowań polskich i tak dalej, a nie chcą przyznać się do własnych zbrodni. Te własne zbrodnie starają się ukryć, wymyślają najrozmaitsze strategie i wtedy wymyślali właśnie jak tu ukryć te zbrodnie przed światem, bo wiadomo, że te zbrodnie chwały im nie przynoszą, więc trzeba zawsze je zwalić na kogoś, najlepiej na Sowietów, na Stalina i to wbrew pozorom ta propaganda ich po dziś dzień ma swoich zwolenników, ma na wśród ludności polskiej, wśród badaczy nawet są tacy ludzie, którzy ich stanowisko przyjmują, żeby po prostu to się kłócić z Ukraińcami, to są nasi sąsiedzi, więc trzeba się z nim pogodzić, prawda, i no było, minęło, ale no tak ja uważam, podchodzić nie można, ponieważ zawsze trzeba widzieć w tych zbrodniach zamordowanych ludzi, to nie jest tylko statystyka. Nie można patrzeć na te cyfry, że na przykład zginęło 60 tysięcy ludzi, to już odfajkujemy, czy 100 tysięcy ludzi, czy 200 tysięcy ludzi odfajkujemy, no i już, no były ofiary, była wojna i już. Tylko trzeba również widzieć, jak te zbrodnie przebiegały, że nawet w tej niedzieli, tej właśnie, której rocznicę obchodziliśmy, to nie było tak, że weszli, wystrzelali, trwało to 2 minuty i poszli.
No właśnie, sam dzień, czyli...
W azjatycki sposób, w sposób nie licujący z europejskim sposobem w ogóle prowadzenia wojen, sposób bandycki. Ci ludzie byli zaskoczeni, tam się działy dantejskie sceny. Jest taki opis właśnie Ukraińca, żeby było śmieszne, nie Polaka nawet, który widzi, słyszy, obudzony jest rykiem zażynanych ludzi po prostu, nie bydła, tylko ludzi, straszliwy z kowytu takiego, prawda, który unosi się nad tą częścią wsi, gdzie mieszkali Polacy. I on mówi, że tego nie zapomni nigdy do końca życia, będzie mu się ten skowyt śnił po nocach. I ja właśnie uważam, że właśnie tej swojej całej twórczości postanowiłem, że ten skowyt poniosę dalej do końca, żeby ci wszyscy zbrodniarze, czy dzieci tych zbrodniarzy, historycy, którzy fałszują ukraińskie historie, jak pan Wiatrowicz, żeby słyszeli ten skowyt tych ofiar. I ci wszyscy, którzy nie chcą w Polsce go słyszeć, bo też tacy są, że trzeba się z Ukraińcami pogodzić, że nie trzeba tego. Ja nie mam nic przeciwko pogodzeniu się z Ukraińcami, tylko pojednanie...
To musi się odbywać w duchu prawdy.
Musi się odbywać właśnie w duchu prawdy. Musi być na bazie prawdy, a nie na bazie kłamstwa. A Ukraińcy chcą nam narzucić swój, prawda, ten punkt widzenia, że to po prostu Polakom się to należało, więc no cóż zrobić. No tak było, no i trzeba się z tym to zaakceptować. Natomiast ja się z tym nie pogodzę nigdy i będę ten skowyt właśnie ten głos mordowanych ludzi, bo o tym Tego nie wolno zapominać, to trzeba nieść właśnie, mówić, że ci ludzie zginęli w straszliwych azjatyckich męczarniach, że dzieci, że niemowlęta wyjmowane z kołusek rozbijano głowy o te, o węgły domów, że nabijano również niemowlęta na, ja rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy zdejmowali te niemowlęta z płotów domów, z kołków.
No i w jednej z pana książek, zdaje się, jest pierwszy tom Wołynia, książki pod takim podtytułem Krwawa epopeja Polaków. Tam, zdaje się, jest też historia właśnie chłopaka, który widział, jak Ukraińcy...
Tak, jak zaczynają, przeżynają piłą, tak drewnianą matkę i matka mówi do niego, żeby syn uciekał. I on zdążył uciec, prawda, także, ale widział z daleka, jak ta matka ginie, prawda, w straszliwych męczarniach. I spotkał później tego zbrodniarza po latach.
Dokładnie
właśnie,
tak.
Który właśnie jest obwieszony tam 2 kilogramami medali ukraińskich, dostaje na je rozmaite dodatki i jest bohaterem narodowym. No to co to jest za bohater narodowy? Jakim prawem on chodzi po szkołach i opowiada sobie o swoich, prawda, walkach z okupantami? To jest bandyta po prostu, zbrodniarz. I taka nazwa właśnie powinna być wobec nich używana. Nie można tutaj z polskiego punktu widzenia zaakceptować czegoś innego i zgadzać się na to, żeby oni byli bohaterami narodowymi.
To jest jakiś ogromny problem w tych relacjach polsko...
I on będzie w dalszym ciągu tutaj. Ja nie wierzę, że to się da pominąć i da się jakoś tam wygumować, prawda, w naszych relacjach. To tutaj niektórzy historycy mówią, że obecne pokolenie no nie odpowiada za zbrodnie przodku. Oczywiście, że nie odpowiada, że nie jest, zbrodnia nie ma charakteru dziedzicznego, ale pod warunkiem, że to obecne pokolenie potępi zbrodnie tamte, tak to zrobili Niemcy. Trzeba przeprowadzić tą denazyfikację, prawda, na Ukrainie. A to tego się nie tylko nie robi, ale wręcz wychwala się, właśnie się pokazuje, że to dzięki UPA i organizacji ukraińskich nacjonalistów powstała niepodległa Ukraina. Także tu jest poważny problem, bo tu wcześniej czy później wyrośnie ukształtuje się państwo, które będzie miało wrogi stosunek do Polaków. Nie zapominajmy, że tutaj oni jeszcze mają aspiracje do części polskich ziem tutaj leżących, nawet na terenie Lubelszczyzny, całą Chełmszczyznę uważają za ziemię etnicznie ukraińską, część Podlasia, tutaj ziemię wokół Przemyśla, Sanoka, całe Bieszczady, Jaszczyt tam pod Krynicę, Łemkowszczyznę uważają za ziemię ukraińską.
Z właśnie Wołyniem wiąże się ten problem, zresztą przez lata artykułowany przez środowiska kresowe, że ten dramat polskiej ludności w wielu wymiarach, nie tylko w tym takim najbardziej tragicznym, fizycznym bym powiedział, on trwał i on nie skończył się ani w 43, ani w 44, ani nawet w 47, kiedy no, przyjmuje się takie ramy czasowe, nazywając te wydarzenia w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu pod właśnie takim symbolicznym szyldem rzezi wołyńskiej. Ten dramat trwał przez lata, bo i o pamięć o tych wydarzeniach trzeba było walczyć.
No o tych o rzezi w okresie PRL-u mówiono półgębkiem. Rzadka się ukazywały jakieś książki. No nie chciano tam ze względu na komunistów ukraińskich sprawy zadrażniać, bo tu trzeba powiedzieć, że komuniści ukraińscy pod wodzą Chruszczowa już w latach 40. i później 50. znakomicie wpisali się w tradycję nacjonalistyczną i szereg haseł po prostu przejęli. Także tutaj oczywiście oni zwalczali również nacjonalistów, ale haseł takich, prawda, nienawiści do Lachów przejęli komuniści ukraińscy. Także tutaj Polacy, żeby nie drażnić, żeśmy nie mogli tego robić, no nie podnosili sprawy Wołynia. Polacy praktycznie byli pozbawieni możliwości jakiegoś samoorganizowania się. Ci wszyscy weterani, którzy tam z Armii Krajowej, z tej Wołyńskiej Dywizji Piechoty też, prawda, nie mogli się organizować. Nie, coś tam starali się wokół kościołów różnych organizować jakieś nabożeństwa, ale generalnie ta pamięć, nie mieli prawa nawet do tej pamięci. Ta pamięć się zacierała, oddalała. I dopiero w latach 90. zaczęło, jakiś był postęp, ale też no w latach 80. zaczęto już dzięki państwu Siemaszkom. Ci wszyscy żołnierze 6. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej zaczęli przesyłać relacje, gromadzić je, spisywać nazwiska zamordowanych i państwo Siemaszkowie podjęli ten ogromny trud utrwalenia ofiar zbrodni i coś tam z tego wyszło potężnego dzięki im, ich pracy, ogromnemu zaangażowaniu. Dzięki temu, że tam kilkuset tych żołnierzy nadesłało najrozmaitsze relacje, archiwy i oni również tam drążyli swoje rodziny, sąsiadów, otoczenia, także dzięki ich pracy ta zbrodnia wołyńska jest w znacznej mierze jakoś tam zaznaczona w tym dwutomowym potężnym dziele i ta pamięć wielu jest uratowana.
I to jest też, powiedziałbym w ten sposób, też ten moment, w którym właśnie te świadectwa historyczne, ale świadectwa po prostu ludzkie przetrwały w pracach pani Ewy Siemaszko i jej ojca, ale też w książkach pana i też innych historyków, publicystów, popularyzatorów historii, bo to przez wiele lat ten temat też nie mógł się przebić do tej...
Przez dziesięciolecie on był traktowany też bardzo niechętnie, tam niby historycy pracowali, ale to o tym się nic nie mówiło.
I właśnie o tym, dlaczego tak się działo, chciałbym, żebyśmy też porozmawiali w dalszej części naszej rozmowy. Naszym gościem jest dzisiaj Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz. Wracamy za kilka chwil.